Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Nie tak dawno mówiliśmy o tym, że Niemcy wchodzą na drogę de-riskingu w relacjach z Chinami. Dla tych z Państwa, którzy nie słuchali naszych poprzednich materiałów na ten temat, krótko przypomnę, że ten de-risking to polityka obniżania ryzyka związanego z uzależnieniem gospodarczym, w tym przypadku Niemiec, od Chin. Polityka ta została ogłoszona, a tymczasem kanclerz Niemiec Olaf Scholz zdecydował się na 3-dniową wizytę w Chinach, na którą zabrał niemieckie elity gospodarcze. Jak to się ma do tego wspomnianego de-riskingu? Co ustalono w czasie wizyty i czy Niemcy dystansują się od polityki reszty Europy wobec Chin? O tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. A będę pytał o te wszystkie kwestie ekspertki OSW Lidię Gibadło.
Witam Państwa, cześć Tomku.
I Paulinę Uznańską.
Cześć Tomku, dzień dobry Państwu.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Zacznijmy może od tego, jaka była skala tej wizyty i tego, kto jeszcze oprócz kanclerza Niemiec razem z nim tą delegacją poleciał do Pekinu.
Jeśli porównamy tą wizytę z ostatnią wizytą Scholza w Pekinie, czyli w listopadzie 2022 roku, to rzeczywiście skala jest większa i myślę, że robi wrażenie. Tak jak wspominałeś, to była 3-dniowa wizyta. Oprócz wizyty w Pekinie, Scholz odwiedził również Szanghaj oraz, Paulino, pomóż.
Chongqing,
czyli najludniejsze miasto na świecie. W tej wizycie bardzo mocno widoczny, a właściwie można by powiedzieć, że nawet dominującym elementem, to była gospodarka. Świadczy też o tym, tak jak wspomniałeś, zaproszenie na pokład kanclerskiego samolotu 12 wysokich przedstawicieli niemieckich koncernów, którzy udali się również z Scholzem na tą wizytę. Do kanclerza dołączyli również federalni ministrowie rolnictwa, środowiska oraz cyfryzacji i transportu, co wiązało się z podpisaniem przez nich ostatniego dnia wizyty umów uszczegółowiających współpracę w sektorach, które wymieniłam. Myślę, że zarówno plan wizyty, jak i moment był dość znaczący, ponieważ to na pokładzie samolotu lecącego do Chin kanclerz dowiedział się o irańskim ataku na Izrael. I tu też to był też temat oczywiście również rozmowy kanclerza z przewodniczącym Xi, ale także temat jednego z pierwszych jego wystąpień przed mediami, gdzie kanclerz oczywiście potępił atak Iranu, ale także opowiedział się ze wsparciem dla Izraela. Podejrzewam, że gdyby nie ten atak, to wizyta zyskałaby jeszcze większy rezonans w niemieckich mediach, chociaż i tak czołowe dzienniki ją odnotowały, a komentatorzy wyrazili swoją opinię.
No dobrze, a jak to z perspektywy chińskiej wyglądało? Czy podobnie wysoki szczebel został zastosowany wobec tego, kto ma przyjąć kanclerza Scholza i całą ekipę?
Tak, kanclerz Scholz spotkał się zarówno z przewodniczącym Xi Jinpingiem, jak i premierem Li Qiangiem. I cieszę się, że zaczynamy od składu tej delegacji, dlatego że dla Pekinu to ma ogromne znaczenie, że tam była tak liczna delegacja biznesowa. Od wielu lat w relacjach niemiecko-chińskich Pekin dąży do tego, żeby jak najsilniej upodmiotawiać biznes niemiecki w bilateralnych relacjach, dlatego że ma świadomość tego, że jeżeli głos biznesu będzie dominujący we wzajemnych relacjach, to te relacje będą się układały po myśli Pekinu. Jest tak dlatego, że relacje biznesowe między Chinami a Niemcami pozostają bardzo silne i Pekin może stosować pewne bardzo konkretne narzędzia nacisku na biznes niemiecki, który następnie może oddziaływać na tych, którzy podejmują decyzje polityczne w Berlinie. I od lat polityka Pekinu względem przedsiębiorstw niemieckich polega na stosowaniu marchewek i kijów. Te marchewki to jest przede wszystkim prowadzenie dialogu z niemieckimi przedsiębiorstwami, w pewnym sensie osobnymi kanałami niż z politykami niemieckimi. Przykładowo, zanim w lipcu 2023 roku Niemcy opublikowali swoją strategię wobec Chin, to minister handlu Chińskiej Republiki Ludowej Wang Wentao spotkał się w Pekinie osobno z delegacją niemieckich przedsiębiorstw, a z drugiej strony Chińczycy stosują wobec niemieckiego biznesu kije? Przede wszystkim jak na razie ostrzegając ich, że mogliby na przykład inicjować bojkoty handlowe wobec Australii, Litwy, czy tak jak to robili wcześniej wobec Litwy, Australii czy Korei Południowej. Druga kwestia jest taka, że Chińczycy mają świadomość tego, że biznes niemiecki jest silnie zależny zarówno od dostępu do rynku chińskiego, jak i chociażby w tym zakresie, że prowadzone są wspólnie liczne projekty badawcze. No i ostatnia kwestia, o której na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać, to to, że Chiny mają świadomość tego, jak ważny jest rynek elektromobilności, a sami mają w tym zakresie ogromne przewagi konkurencyjne globalnie i są największym rynkiem elektromobilności na świecie.
To zaraz to wszystko będziemy rozbijać na czynniki pierwsze, ale powiedz proszę, czy dobrze rozumiem, że taktyka Chin, strategia wobec Niemiec jest taka, żeby dogadywać się z przemysłem, z gospodarką szeroko pojętą, z przedsiębiorstwami niemieckimi, które chcą działać na rynku chińskim, tak żeby niejako w ten sposób pośrednią drogą wpłynąć na decydentów, na rząd niemiecki, no i żeby im, mówiąc kolokwialnie, głupie pomysły do głowy nie wpadały. Czy można tak to sparafrazować? Znaczy głupie z perspektywy chińskiej,
tak,
oczywiście.
Tak, oczywiście. Myślę, że Chińczycy bardzo silnie podkreślają, że zarówno Niemcy, jak i Chiny to są państwa zbudowane na przemyśle, dlatego między innymi istnieje pewna szczególna nić porozumienia i stąd ta komunikacja z biznesem może, tak jak wspomniałeś słusznie, może po prostu ułatwiać kształtowanie Pekinowi tych wzajemnych relacji w sposób pomyślny właśnie dla Chin.
No i właśnie to pytanie, czy to nie jest taktyka skuteczna, no bo pamiętam, rozmawialiśmy nie tak dawno o ogłoszonym przez niemiecki MSZ, zdaje się, jak dobrze pamiętam, dokumencie, w którym padało słowo de-risking. I ten de-risking był często odmieniany przez liczne przypadki i o nim rozmawialiśmy w kontekście tego, jak Niemcy dalej widzą relacje swoje z Chinami. De-risking, czyli obniżanie ryzyka związanego z uzależnianiem gospodarczym Niemiec od Chin. Jak do tego się ma w ogóle ta wizyta z licznymi elitami gospodarczymi?
Mam wrażenie, że ta wizyta, charakter i wydźwięk tej wizyty stawia pod bardzo mocnym znakiem zapytania przyszłość de-riskingu. Bo rzeczywiście, tak jak Paulina mówiła, Chińczycy stawiają na wpływanie, mam podobne wrażenie, wpływanie na niemieckich decydentów poprzez przemysł. A jest to, mam wrażenie, tym bardziej skuteczne, że niemiecki rząd jakby w rękach przemysłu pozostawił ten de-risking, ponieważ w zasadzie nie mamy konkretnych, mamy strategię de-riskingu, ale żeby ta strategia de-riskingu zaczęła działać, potrzeba konkretnych instrumentów, które by ją uszczegóławiały. Zachęt i ograniczeń. Natomiast rok po jej ogłoszeniu de facto brakuje takich narzędzi. Zarówno braki tych narzędzi, jak i w pewien sposób brak woli do wprowadzania do realizacji idei de-riskingu widoczne są w badaniach niemieckich ośrodków badawczych śledzących niemiecką gospodarkę i poziom zależności Niemiec od Chin. Szczególnie widoczne jest to właśnie na przykładzie tych dużych koncernów, które też de facto mają wpływ na decyzje mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Nie widać z ich strony specjalnie woli do tego, aby w jakiś sposób ograniczać obecność w Chinach, mimo wszelkich ryzyk, z którymi wiąże się rozszerzanie swojej działalności w państwie środka, wręcz przeciwnie. Słyszymy o tym, że Chiny to jest wciąż rynek, który oferuje więcej szans i zagrożeń. Generował będzie w krótkim terminie więcej kosztów. Dlaczego zatem niemieckie koncerny miałyby się stamtąd wycofywać? To jest po prostu finansowo nielogiczne. Natomiast jest to w pewien sposób niepokojące, ponieważ wydawać by się mogło, że po lekcjach, które niemiecka gospodarka A przede wszystkim niemiecki rząd powinien wyciągnąć po rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę i to, co obserwowaliśmy w sektorze energetycznym i czym kończy się takie jednostronne uzależnienie jakiegokolwiek sektora dla państwa, wydaje się, że ten błąd nie powinien zostać powtórzony. Mało tego, przypominam sobie, że w miesiącach bezpośrednio po lutym 2022 roku było wiele publikacji wskazujących na podobieństwa case'u zależności niemieckiej od Rosji i case'u niemieckiej zależności od Chin. A miejmy też na uwadze to, że napięcia w relacjach Chin z Zachodem to jest bardzo prawdopodobne, że nie będą malały, a wręcz będą rosły. W związku z tym nie podejmowanie może nawet trochę bardziej radykalnych działań teraz w dosyć mocny sposób zagraża stabilności niemieckiej gospodarki, a przez to stabilności całej gospodarki Unii Europejskiej. Ja tylko przytoczę kilka danych. Chiny pozostają największym partnerem gospodarczym Niemiec, partnerem handlowym. W tym roku inwestycje bezpośrednie osiągnęły prawie 12 miliardów euro i to jest ponowny wzrost, a to tylko wierzchołek góry lodowej, bo na horyzoncie mamy też problemy z uzależnieniem od surowców, od których uzależniony jest dalszy rozwój gospodarczy i technologiczny Niemiec. Chodzi chociażby o minerały ziem rzadkich.
Cytuję nawet waszą analizę. De-risking może poczekać, wizyta Scholza w Chinach, link zestawimy w opisie. I tutaj piszecie, że podczas wizyty podpisano bilateralny plan dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnego zagospodarowania zasobami, a także list intencyjny w sprawie dialogu i współpracy w dziedzinie zautomatyzowanej i połączonej mobilności. Zadeklarowano również otwarcie chińskiego rynku na niemieckie artykuły rolne, w tym wieprzowinę, jabłka i części produktów wołowych. No to nie brzmi jak ograniczenie powiązań gospodarczych, a raczej wręcz przeciwnie. Czy możemy tak powiedzieć?
No na pewno to nie jest ograniczenie powiązań gospodarczych. Mało tego, to jest... Nie wiem, Paulina, jak ty to zinterpretujesz ze strony chińskiej, ale według mnie to jest po prostu rzucanie jakichś takich małych dodatków na zachętę, żeby pokazać Niemcom, że warto pozostawać w Chinach. Ale to są naprawdę fistaszki w porównaniu z tym, na co myślę Scholz liczył przyjeżdżając do Chin. W ogóle mam wrażenie, że ta wizyta jest daleko poniżej oczekiwań strony niemieckiej. I to zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i w aspekcie bezpieczeństwa. Pewnie będziemy o tym mówili później. Ale te umowy są naprawdę symboliczne.
Dlaczego? Zatem Niemcy wydawaliby się zatem bardzo wdzięczni do wciągnięcia ich jeszcze bardziej w te relacje gospodarcze. Dlaczego Chiny w to nie poszły?
Ja myślę, że musimy kilka wątków uporządkować. Po pierwsze, wątek de-riskingu. Dlatego ta nazwa de-risking, a nie na przykład decoupling, bo de-risking polega na ograniczaniu ryzyka wyłącznie w strategicznych sektorach. Czyli to, że na przykład Niemcy wchodzą w głębszą współpracę gospodarczą, czy chcą zwiększać handel swoimi jabłkami czy wołowiną, to nie jest przeciwdziałanie de-riskingowi, bo de-risking dotyczy tylko tych sektorów, które mają znaczenie strategiczne dla gospodarki, czyli na przykład chodzi tutaj o zieloną transformację, czy o sektor farmaceutyczny. I dlatego Unia Europejska nie zdecydowała się na Ursula von der Leyen, proponując politykę de-riskingu w marcu 2023 roku, nie zdecydowała się na mówienie o groźbie z Chinami, bo mówienie biznesowi o groźbach jest czymś zupełnie nieadekwatnym. Natomiast każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo, rozumie pojęcie ryzyka. I stąd mówimy o ryzyku, które wiąże się ze współpracą z państwami autorytarnymi, które mogą się zachowywać w sposób nieprzewidywalny w razie jakichkolwiek konfliktów. Tak jak Lidia słusznie wspomniała, to miało miejsce w przypadku współpracy niemiecko-rosyjskiej. I od samego początku ogłoszenia agendy de-riskingu przez Unię Europejską było wiadome, że to będzie proces trudny i prawdopodobnie to będzie proces długi i że on będzie wielkim wyzwaniem, ale nie dla każdego państwa członkowskiego w ten sam sposób i w takim samym stopniu. De-risking jest największym wyzwaniem w całej Unii Europejskiej właśnie dla Niemiec, ze względu na to, że to Niemcy mają, tak jak Lidia wspominała, najsilniejsze powiązania handlowe z Chinami w całej Unii Europejskiej. Eksport towarów i usług do Chin to jest mniej więcej 3% niemieckiego PKB. Po drugie, niemieckie firmy są bardzo szeroko obecne w Chinach i stąd też, tak jak wcześniej mówiliśmy, te przedsiębiorstwa chińskie, przedsiębiorstwa niemieckie obecne na chińskim rynku są bardzo silnym głosem, który często przedstawia interesy Pekinu, dlatego że ich roczne przychody stanowią mniej więcej 6% niemieckiego PKB i to jest takie ważne przede wszystkim dla dwóch sektorów. Dla sektora samochodowego i dla sektora chemicznego. Tak jak Lida wspominała, no wydawałoby się, że Niemcy mogliby te lekcje o de-riskingu odrobić wzorowo po swoich doświadczeniach z Rosją, ale tak się nie stało. Po pierwsze, że skala tego wyzwania jest ogromna. Nie jest łatwo znaleźć rynek alternatywny do chińskiego. Jak się wsłuchamy w głosy niemieckiego biznesu, to często to są argumenty, które w pewnym sensie przemawiają do wyobraźni. To znaczy, to nie jest tak, że dywersyfikacja jest jakimś prostym narzędziem, który jest rozwiązaniem na wszystko. Dlatego, że jednak rynek chiński pozostaje rynkiem cały czas chłonnym i niemieckie przedsiębiorstwa mają takie argumenty, że często to, co sprzedają na chińskim rynku, na przykład w zakresie samochodów w tydzień, to te same marki premium w Indiach mogą sprzedać w rok. Druga kwestia jest taka, że niemiecki biznes jednak ma dosyć takie, że trzeba do tego podejść w sposób zniuansowany. To znaczy, to nie jest tak, że wszystkie niemieckie przedsiębiorstwa mówią, że zostajemy na rynku chińskim, chociażby nie wiadomo, co się działo, tylko myślą o tym też w ten sposób, że należy stosować taką strategię local for local. Czyli, że zwiększamy nasze inwestycje w Chinach nie po to, że chcemy być coraz silniej obecni na tamtejszym rynku, tylko dlatego, że już tak dużo tam zainwestowaliśmy, że musimy wydzielić nasze łańcuchy dostaw, że w razie gdyby coś złego wydarzyło się, chociażby w cieśninie tajwańskiej, to będziemy w stanie oddzielić naszą działalność w Chinach od naszej działalności w Europie. I kiedy patrzymy na liczby, to faktycznie wtedy widzimy, że no, niemieckie inwestycje okazują się rekordowo wysokie w Chinach. Natomiast kiedy patrzymy na to bardziej w sposób zniuansowany, to widzimy, że często to jest strategia, która świadczy o tym, że jakieś głębsze myślenie o tym, że coś negatywnego w relacjach z Chinami też może się wydarzyć, sprawia, że niemieckie biznesy inwestują tam więcej po to, żeby zagwarantować sobie większe bezpieczeństwo w razie takiej ewentualności. Kolejna kwestia jest taka, że poddostawcy niemieccy, czyli te firmy, które są często dużo silniej powiązane z polskimi markami niż wielkie niemieckie koncerny, to są często firmy rodzinne, które decydują się na to, żeby ograniczać swoją działalność w Chinach. Jednak dlatego, że rozumieją to, że no, w krótkiej perspektywie obecność na chińskim rynku gwarantuje ogromne zyski, ale w długiej stanowi zagrożenie dla technologii, które posiadają i tym samym zmniejsza ich długofalowo ich konkurencyjność. Nawiązując jeszcze do tej wizyty, kanclerz Scholz faktycznie, tak jak Lidia słusznie zauważyłaś, no on poszedł zupełnie w inny ton niż ten ton, który jest dominujący wewnątrz Unii. Czyli tak właściwie o de-riskingu tam była mowa, tam było niewiele. To była taka wizyta, która miała podkreślać, że jesteśmy państwem otwartym i z perspektywy Chin to jest sytuacja wymarzona. To znaczy posiadanie tak silnego partnera silnego partnera unijnego dla Chin jest sytuacją bardzo sprzyjającą, dlatego że Pekin ma świadomość tego, że obecnie doświadcza coraz silniejszej presji ze strony Zachodu, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i w związku z coraz bardziej asertywną polityką unijną. I posiadanie silnego gospodarczo partnera, który jest w stanie wpływać na unijną politykę, a w dużym mierze też ją kształtować, jest dla Pekinu sytuacją bardzo komfortową.
No i właśnie tutaj rozszerzymy ten wątek, bo to jest następny punkt na naszej liście rzeczy, które musimy koniecznie poruszyć. To znaczy, nawet już bardzo konkretnie, kwestie związane z bateriami, samochodami elektrycznymi, ale też kwestie fotowoltaiczne. Niemcy mają tutaj bardziej liberalne podejście co do Chin niż Komisja Europejska. Dlaczego?
Niemcy obawiają się retorsji i mam wrażenie, że, mam wrażenie, że strona chińska bardzo umiejętnie to wykorzystuje i zarządza tym strachem. Dla przykładu, 1/3 udziału w sprzedaży niemieckiego rynku samochodowego zależy od Chin. I perspektywa w tym momencie tego, że w jakiś sposób ten rynek, ten chłonny rynek, ten dostęp do tego chłonnego rynku mógłby zostać ograniczony, no wiąże się z obawami zarówno niemieckich przedsiębiorstw, a przez co niemieckiej gospodarki, która, no pamiętajmy o tym, wciąż stara się wzmacniać, tak, po tym szoku, jakim doznała po rosyjskiej agresji na Ukrainę, no i różnych innych wydarzeniach, które nastąpiły w miesiącach, które po niej nastąpiły. Poza tym, tak jak Paulina wspomniała, no, na przykład w przeciwieństwie do Francji, też struktura niemieckiej gospodarki powiązań handlowych jest dużo bardziej zależna od Chin. Stąd Niemcy nie mogą sobie pozwolić na tak asertywne oświadczenia, jak choćby te płynące z Brukseli czy Paryża.
Zapytam mocniej. Czy Niemcy swoimi działaniami podważają spójność Unii Europejskiej wobec Chin?
To ja odpowiem bardziej dyplomatycznie. Na pewno utrudniają wypracowanie skuteczniejszej i bardziej asertywnej linii wobec Pekinu, bo jeżeli ktoś miałby być takim poważnym hamulcowym wobec surowszych działań względem Pekinu, to myślę, że w tym momencie to są Niemcy i Chiny bardzo dobrze wyczuwają, na kogo grać, żeby rozbijać spójność Unii w tej sprawie.
Będę kontynuował ten nurt ostrych i bezpośrednich pytań. Czy zatem Chińczycy upatrują w Niemcach swego rodzaju ambasadora w Unii Europejskiej, swoich interesów?
Nie wiem, czy ambasadora, dlatego że wydaje mi się, że to jednak jest bardzo mocne stwierdzenie, ale mają świadomość tego, że Niemcy są jedynym w Unii Europejskiej partnerem, który ma realne przełożenie na kształtowanie polityki unijnej i jest w stanie działać zgodnie z interesem chińskim. Natomiast chciałabym zrobić jedno rozróżnienie, że tutaj nie chodzi tylko o to, że Chiny zarządzają strachem. To jest jedna ze strategii, ale myślę, że to byłoby bardzo mało wysublimowane ze strony Chin i też Chiny starają się w ten sposób kształtować swój wizerunek, żeby przede wszystkim prezentować marchewki. I to, co widzieliśmy podczas tej wizyty kanclerza Scholza, to były właśnie takie liczne marchewki. To znaczy, tutaj nie padły groźby pod adresem niemieckiego biznesu, że będziemy przed wami zamykać rynek. Wprost przeciwnie. Argumenty chińskie są bardzo dobrze skrojone pod niemieckie potrzeby. To znaczy, to, co mówi Xi Jinping Scholzowi, to na przykład, że to dzięki temu, że my jako Chiny oferujemy tanie panele słoneczne, fotowoltaikę, baterie litowo-jonowe, że mamy tak silną pozycję w zakresie elektromobilności, to ostatecznie może ułatwić zieloną transformację Niemiec. Czy ten argument o tym, że import z Chin będzie się równał niższej inflacji, to są wszystko takie argumenty, które są dobrze przemyślane pod kątem tego, czego Niemcy potrzebują i tego, co chciałyby usłyszeć. Druga kwestia jest taka, czy Niemcy podważają jakąś spójną politykę unijną wobec Chin. Ja się obawiam, że spójnej polityki unijnej wobec Chin nigdy nie było. Zawsze, od kiedy śledzę stosunki unijno-chińskie, to był gorący temat, czy jesteśmy w stanie jako Unia Europejska mówić wobec Chin jednym głosem. I nigdy nie byliśmy w stanie tego osiągnąć w pełni. Natomiast trend w ostatnich latach był pozytywny. To znaczy, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, faktycznie ten poziom spójności agendy unijnej wobec Chin był najwyższy. Najwyższy w historii. Problem jest taki, że te obecne posunięcia Niemiec sprawiają, że ten trend jest jednak silnie zakłócony i ja bym wróżyła, że skoro Niemcy, tak silna gospodarka, w ten sposób pozycjonują się wobec Chin, to będzie też oznaczało, że w nadchodzących miesiącach większość państw będzie podobnie podczas wizyt składanych w Pekinie, czy podczas wizyty Xi Jinpinga w Europie, która będzie miała miejsce w maju, będą starały się przede wszystkim dążyć do realizacji swojej bilateralnej agendy, pomijając kontekst unijny. I to jest o tyle niepokojące, że tych wizyt, tych kontaktów bilateralnych z Chinami na kolejne miesiące będzie bardzo dużo, w kolejnych miesiącach będzie bardzo dużo. To znaczy Xi Jinping w maju będzie we Francji, na Węgrzech, w Serbii. Na kolejne miesiące są zaplanowane też wizyty liderów unijnych różnego szczebla w Pekinie, między innymi polski prezydent będzie w Chinach, reprezentanci ze Słowacji, delegacja włoska prawdopodobnie. Władimir Putin również wybiera się do Pekinu w maju. Możemy się spodziewać tego, że ta dynamika będzie raczej szła w kierunku dalszego rozszczepiania się polityki unijnej niż mówienia spójnym głosem. Mhm.
Poruszmy teraz te kwestie polityczne, bo kanclerz Scholz na pewno również z nimi w jakimś stopniu leciał do Pekinu. Czy cokolwiek udało się osiągnąć w kwestii odciągania Chin od wspierania Rosji w jakikolwiek sposób? Czy jest cokolwiek, co tutaj możemy odnotować jako jakąś zmianę?
No nie powiedziałabym, żeby kanclerz Scholz efektywnie wpłynął na zmianę stanowiska chińskiego i też myślę, że trochę byłoby naiwnym oczekiwanie, żeby taki był efekt tej wizyty. Myślę jednak, że strona niemiecka oczekiwała być może trochę bardziej jednoznacznego stanowiska Chin w kontekście włączenia się do procesu pokojowego. Takim celem niemieckiej delegacji było przekonanie strony chińskiej do wzięcia udziału w konferencji pokojowej, która ma odbyć się latem tego roku w Szwajcarii. Udało się jedynie przekonać stronę chińską do opublikowania takiego stanowiska, że ona będzie wspierała tę inicjatywę, angażowała się w promocję tego wydarzenia. Natomiast
posta na Facebooka wrzucą, czy?
Jak na razie wrzucili posta na portal X.
A, okej. Nie byłem daleko.
Tak, ale nic poza tym. Trudno się dziwić, bo w trakcie ostatniej wizyty ministra Ławrowa w Pekinie Chiny w dość wyraźny sposób oświadczyły, że nie wezmą udziału w tej konferencji, ponieważ nie będzie tam przedstawiciela Rosji. Co więcej, bardzo ciekawym wątkiem jest pewne rozbieżności, które można zauważyć w oficjalnych dokumentach po spotkaniu. Podczas poprzedniej wizyty w Pekinie Scholzowi udało się może skłonić stronę chińską do takiej deklaracji, że sprzeciwiają się nie tylko użyciu, ale już samej groźbie użycia broni nuklearnej, co było bardzo ważne w kontekście wojny na Ukrainie. Podczas tej wizyty w oświadczeniu po stronie chińskiej czytamy tylko o użyciu, już nie groźbie. Okay. Czyli de facto Scholz wraca w pewien sposób
in minus niż
in plus.
Jak to interpretujesz, Paulino?
Później rzecznik prasowy chińskiego MSZ-u już w trakcie swojego briefingu mówił też o użyciu broni nuklearnej i groźbie tegoż użycia.
No ale słowa rzecznika jednak mają mniejszy kaliber, nomen omen.
Dokładnie.
niż oficjalne oświadczenie.
Tak. Ja zaczęłabym od tego, że nikt nie liczył na to, że Scholzowi uda się Xi Jinpinga przekonać, dlatego że doświadczenia po inwazji Rosji na Ukrainę pokazują, że bardzo mało prawdopodobne jest, żeby Chiny zmieniły swoje stanowisko, dlatego że one po prostu w ten sposób definiują swoje strategiczne interesy. Natomiast pytanie nie jest, czy mógł przekonać, tylko pytanie, gdzie był punkt ciężkości tej wizyty. Dlatego że inaczej prowadzi się rozmowy z punktu widzenia Znaczy, jeżeli wychodzimy od tego, że ta wojna jest strategicznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy, w tym dla bezpieczeństwa Niemiec, a inaczej, jeżeli zaczynamy rozmowę od tego, że zapraszamy chińskie samochody elektryczne pod pewnymi warunkami na unijny rynek, a oprócz tego jeszcze jest Ukraina. To znaczy po prostu rozłożenie akcentów w mojej ocenie było niewłaściwe, bo był dużo silniejszy nacisk na zagadnienia biznesowe niż na zagadnienia bezpieczeństwa. Kolejna kwestia jest taka, że Chińczycy, mimo że jeszcze nie zadeklarowali, czy wezmą udział w konferencji pokojowej w Szwajcarii, to jednak według mnie nie należy tutaj upatrywać jakichś realnych szans na to, że Chińczycy tam się pojawią i odegrają jakąś ważną rolę. Bardziej ja interpretowałabym kroki Chin w tym kierunku, że starają się w białych rękawiczkach odrzucić to zaproszenie, dlatego że tam bardzo intensywnie jest zaangażowana strona ukraińska i Chińczycy faktycznie argumentują, że nie chcą brać udziału, czy że oni popierają te wydarzenia pokojowe, które angażują w równy sposób obie strony zaangażowane w konflikt i w taki sposób to było ujęte w ich oświadczeniu. W zakresie bezpieczeństwa chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, o której nie mówiliśmy, a jest bardzo ważna, to o jednej z umów, która została podpisana przez Niemcy w trakcie tej wizyty. Umowy, czyli takiego listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie połączonej mobilności. To oznacza przede wszystkim współpracę w zakresie standaryzacji technologii samochodów autonomicznych. I ta umowa to jest dopiero list intencyjny, więc być może chodzi tutaj po prostu o pewną deklarację współpracy w zakresie transferu danych między Chinami a Europą.
Dlaczego myślisz, że dlaczego to jest istotne?
To jest istotne z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że w lutym tego roku Departament Handlu USA wszczął dochodzenie w sprawie konsekwencji importu chińskich pojazdów elektrycznych dla bezpieczeństwa narodowego. I Amerykanie argumentują, że samochody elektryczne mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, dlatego że po pierwsze zbierają bardzo dużą ilość danych o infrastrukturze, o kierowcach, o pasażerach, na drodze czujników i kamer, które są w tych samochodach powszechnie dostępne. Nie każdy o tym wie, ale na przykład samochody elektryczne Tesli, które są obecne na chińskim rynku, nie mogą przejeżdżać w trakcie ważnych wydarzeń politycznych w okolicach Zhongnanhai.
To ciekawe.
Tak, bo Chińczycy po prostu mają świadomość tego, że jednak wszystko to, co jest w chmurze, te dane mogą przenikać nie tam, gdzie po prostu nie mają nad nimi kontroli, dlatego wolą temu zapobiegać. I tydzień temu komisarz do spraw konkurencji przedstawiła też podobny, bardziej inspirowany amerykańskim dochodzeniem, taki pomysł kryteriów wiarygodności, który by prawdopodobnie prowadził do tego, że być może byłyby wprowadzone pewne ograniczenia na chińskie samochody i inne technologie ekologiczne z Chin właśnie w oparciu o bezpieczeństwo danych. I to jest bardzo zaskakujące, że Niemcy tydzień po takim posunięciu Unii Europejskiej i też w kontekście działań amerykańskich sami decydują się jednak na pogłębianie współpracy z Chinami w zakresie technologii, która potencjalnie również może nieść podobne ryzyka. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ta technologia samochodów autonomicznych, ona na razie jest na poziomie laboratoriów i ta współpraca Niemiec z Chinami dotyczy standaryzacji tej technologii. W związku z tym to nie jest tak, że koniecznie tutaj będą jakieś wspólne przedsięwzięcia badawcze. Nie idźmy tak daleko. Natomiast to, że Niemcy idą nawet w takim zakresie wrażliwym dla bezpieczeństwa krok dalej we współpracy z Chinami, według mnie świadczy o tym, że jednak stawiają się w kontrze do trendów wewnątrz Unii.
Wewnątrz Unii to jedno, ale czy to wszystko, o czym tutaj mówicie, nie będzie jakimś dużym problemem w relacjach niemiecko-amerykańskich?
Relacje problem relacji chińsko-niemieckich w relacjach transatlantyckich to jest stały problem, tak? On stał się bardzo wyraźny w okresie prezydentury Trumpa, tak? Który ze względu na szczególnie jastrzębią politykę prezydenta wobec Chin, która notabene zresztą została w dużej mierze podtrzymana przez jego następcę, ale case z samochodami autonomicznymi, o których mówiła Paulina, no jako żywo przypomina nam przypadek Huawei i ZTE, uczestnictwa Huawei i ZTE w budowie sieci, w niemieckiej sieci 5G i opory, z jakimi Niemcy wprowadzały ograniczenia dla obu chińskich koncernów. Bardzo prawdopodobnie, że to będzie problem w przypadku zarówno zwycięstwa Trumpa, być może on będzie wtedy większy ze względu na styl polityki tam Trumpa, bardziej konfrontacyjny, ale biorąc pod uwagę, co teraz obecnie robią Stany Zjednoczone, to znaczy cła na stal z Chin, to też będzie problem, który nie zniknie niezależnie od tego, kto będzie lokatorem Białego Domu.
Jeszcze chciałam was zapytać, już tak podsumowując, o reakcję wewnątrz obu opinii publicznych. Może zaczniemy od Chin. Jestem ciekaw, i to myślę, może być też interesujący wątek dla naszych słuchaczy, to znaczy jak tego typu wizyty są relacjonowane? Czy one służą, jak na przykład w przypadku Białorusi, tak jest często, to omawialiśmy w innych podcastach, że jak jest jakaś wizyta, no to jest okazja do zrobienia wokół tego w propagandzie show. Czy tak jest w przypadku Chin? Czy ta wizyta się odbiła jakimś realnym echem? Czy jakbyśmy zapytali przeciętnego Chińczyka na ulicy w Pekinie, to by on w ogóle wiedział o tym, że taka wizyta, coś takiego się dzieje.
Tak, chińskie media opisywały szeroko tę wizytę. Ona, bym powiedziała, miała pewien taki standardowy charakter. Znaczy Olaf Scholz został zaproszony też na jeden z chińskich uniwersytetów, Tungji w Szanghaju, gdzie miał swoją przemowę, spotkanie ze studentami. Tam później w chińskich mediach społecznościowych było szeroko opisywane, że to spotkanie było w bardzo przyjaznej atmosferze, że było nieformalne, że studenci bardzo chętnie zadawali kanclerzowi pytania i prowadzili z nim bardzo przyjazną dyskusję. Zatem miało też pewien taki wymiar społeczny, zaangażowania młodych ludzi, mówienia o tym, że bardzo ważne jest wzmacnianie relacji edukacyjnych i kulturalnych między Niemcami a Chinami. Kolejna kwestia, chińskie media nie tylko w tym przypadku, ale również w tym przypadku wykorzystały tę wizytę do pokazania pozycji Xi Jinpinga jako dominującego nad kanclerzem Scholzem, nad osobą, która przybywa, nad liderem, który przybywa do Chin. W chińskiej prasie dominowały zdjęcia ze spaceru Xi Jinpinga z Olafem Scholzem, na których Xi Jinping miał postawę tego, który tłumaczy, opowiada, przedstawia, jak działa świat.
A nawet te ujęcia, przepraszam, że ci przerwę, były... Ja miałam przynajmniej takie wrażenie, że na tym jednym zdjęciu, na którym oni idą, Scholz zdaje się być krok za Xi Jinpingiem. Co mam wrażenie też jakby wyrażało pewną nierówność pomiędzy oboma politykami.
Tak, te zdjęcia faktycznie przebiły się w chińskiej prasie. No i kolejna kwestia to zawsze takie wydarzenia są opisywane w sposób, powiedziałabym, taki cukierkowy. To znaczy nigdy nie ma mowy o kwestiach spornych, które były poruszane, ale raczej o tym, że są bardzo duże szanse na wzmacnianie bilateralnej współpracy. Mówi się o tym, że rynek chiński będzie coraz bardziej otwarty na niemieckie produkty rolne, na niemieckie mięso, na niemieckie jabłka. Mówi się o tym, że współpraca niemiecko-chińska ma nieograniczony potencjał i że jest pewna nić porozumienia między Niemcami a Chinami właśnie dzięki temu, że to są silnie uprzemysłowione państwa. Zatem powiedziałabym, że relacje medialne były standardowe i podkreślano to, że Niemcy dzięki swojej wiodącej pozycji w Unii Europejskiej dają też szansę na coraz bardziej konstruktywne, dobre relacje chińsko-unijne.
A jak wygląda to w przypadku Niemiec? Bo pamiętam, że ta ostatnia wizyta kanclerza Scholza, lekko mówiąc, wywołała kontrowersje i chciałem szczególnie zapytać o koalicję, o Partię Zielonych i panią Annalenę Baerbock, która no, ma bardziej jastrzębie podejście do Chin i ogólnie tego typu kwestii. Czy to wywołało jakieś napięcia, kontrowersje?
Pani minister na razie zajęta jest na Bliskim Wschodzie, gaszeniem tam pożarów, ale myślę, że dość wymowne są komentarze w niemieckich mediach. Bo ja mam wrażenie, że jednak dominuje pewnego rodzaju rozczarowanie tym, z czym poleciał Scholz i jak ta wizyta wypadła. Mam wrażenie, że oddźwięk jest taki, że rzeczywiście de-risking, tak jak w tytule naszej analizy, będzie musiał na razie poczekać i że interesy gospodarcze, szczególnie interesy gospodarcze poszczególnych niemieckich koncernów mają tutaj priorytetowy charakter, a kwestie bezpieczeństwa idą w dużym stopniu na drugi plan. W związku z tym też pojawiają się takie głosy, że do całej idei Zeitenwende, bo jak wiemy, ona nie ogranicza się tylko do kwestii rewizji polityki wobec Rosji, ale sam niemiecki rząd też chciałby, żeby traktować ją szerzej, żeby ona też rozlewała się na inne obszary niemieckiej polityki zagranicznej. Należy podchodzić z lekkim dystansem i zastanowić się, czy rzeczywiście niemiecki rząd jest tak bardzo zaangażowany w jej realizację, jak twierdzi, że jest. I jest jeszcze jeden aspekt, który dotyczy właśnie Ukrainy. Ta wizyta to też jest element takiej kampanii, którą niemieckie media ochrzciły mianem Friedenskanzler, czyli kanclerz pokoju. To znaczy w jednym ze statementów opublikowanych w czasie tej wizyty Scholz stwierdził, że w tym momencie musimy bardzo skupić się na działaniach dyplomatycznych. I jakiś czas temu mówiliśmy w rozmowie z Kamilem Frymarkiem o tym rosnącym trendzie w ramach SPD na to, żeby stawiać na właśnie te narzędzia dyplomatyczne, żeby...
Partia pokoju.
Tak, partia pokoju, właśnie. To ma też związek z tegorocznymi wyborami w Niemczech, wyborami europejskimi, ale jeszcze bardziej wyborami we wschodnich landach, gdzie pewnie kwestia agresji rosyjskiej i przede wszystkim wezwań do zawarcia pokoju, czy nawet zagrożenia konfliktu ze strony przede wszystkim jednak partii prorosyjskich, czyli AfD i partii Sary Wagenknecht pewnie będą wykorzystywane jako element kampanii wyborczej. W związku z tym kanclerz wykorzystuje każdą okazję, tym także podróż do Chin, do prezentowania się jako odpowiedzialny lider, który wykorzystuje każdą możliwą okazję, aby zabiegać do zawarcia pokoju. I mam wrażenie, że w tym momencie to się udało w mniejszym stopniu niż na przykład podczas jego ostatniej wizyty, bo de facto, powtórzę raz jeszcze, no on nie przywiózł niczego, czym tak naprawdę mógłby się pochwalić przed niemiecką opinią publiczną. Mam wrażenie, że to, co powiedziała Paulina, rozłożenie tego akcentu, podkreślenie pierwszorzędności kwestii biznesowych nie zostało odebrane pozytywnie w niemieckim mainstreamie.
Ja zachęcam Państwa do przeczytania analizy, którą tutaj wspominaliśmy, tam jeszcze więcej szczegółów. My na pewno do tych tematów będziemy wracać już wkrótce. Wiem, że wspomniany tutaj temat samochodów elektrycznych, chińskich samochodów elektrycznych, pogłębimy w naszym podcaście, ale to już wkrótce. Tymczasem dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.